here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello, mój drogi!
Hello!
Witamy w kolejnym tygodniu playoffów NBA. Jakże emocjonujących playoffów NBA, jakże porywających playoffów NBA. Wydarzenia, o którym wiemy, jak się skończy. I które w drugiej rundzie jest rozczarowujące dosyć. Teraz powiedz, że nie jest.
Ale że nie jest rozczarowujące, czy że te playoffy nie są świetne? No, te playoffy są jak playoffy, no. Znaczy, wiesz, jak patrzysz na ten wschód, ja miałem taką refleksję wczoraj. Szkoda, że nie można zagrać, tak wiesz, meczu Golden State, Cleveland, tak do 9 zwycięstw na przykład. Tak, wszystkim tak podziękować, zrobić taki jeden gigantyczny finał, albo nie wiem, do 15, jak w snookerze, byśmy oglądali to przez półtora miesiąca, też by się pewnie nam to trochę znudziło, no, ale to byłaby jakaś tam koszykówka. No. Nie wiem, znaczy, to co robi LeBron James, jak zamiata wszystkich, jak ten jest genialny plan ściągnięcia Ibaki, Takera, to wszystko okazało się jednym wielkim... Żal patrzeć na to i to jest, wygląda na pewno najbliższe 3-4 lata będą wyglądały bardzo podobnie.
Bo nie wygląda.
Tu się nic nie wydarzy.
Bo nie wygląda, jakby LeBron miał zacząć nagle grać gorzej, tylko w tych playoffach wygląda, jakby nagle zaczął rzucać i trafiać i jest tak. Shooterem i to jest najlepszy LeBron, jakiego widziałem. W playoffach,
nie widziałem,
w dwóch rundach.
Dawno nie widziałem, żeby miał taki luz, taki spokój, takie wiesz, takie po prostu bach.
Statystyki są kozackie. Przytoczę te normalne statystyki i potem jedną z Synergy Sports. Te normalne statystyki są takie po dwóch rundach, po pierwszych 8 meczach, było tylko 8 meczów, 4-0, 4-0. LeBron zalicza średnio 34,4 punktu, 9 zbiórek, 7 asyst, 2 przechwyty, 1,5 bloku na efektywności strzeleckiej 62% dzięki trafianiu 47% rzutów za 3. I Synergy Sports dodaje, że LeBron zdobywa 1,42 punktu przy jumperze w tych playoffach w ataku pozycyjnym. I to są statystyki, to jest statystyka, jaką JJ Redick i Stephen Curry uzyskują, gdy rzucają z pozycji spot-up. W zeszłym roku mieli takie statystyki Redick i Stephen Curry. W sensie trafia 1,42 punkta po jumperze, zdobywa tyle. To jest tak jakby, no nie, można to sobie przeliczyć w głowie, no ale to jest to co widzimy. Jak on gra, tak jest absolutnie nie do zatrzymania. Absolutnie nie do zatrzymania. I to ciekawe, bo w drugiej połowie tego sezonu LeBron miał kłopoty z rzutami wolnymi. I akurat rzut mógłby nie być tym, co miałoby się nagle pojawić, ale się pojawiło. Jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie, bo to są rzuty wolne, rzuty za 3.
Jeżeli można się do czegoś przyczepić...
O mój drugi! Kto jak nie ty?
To wiesz co, jest trochę niefrasobliwości w rozgrywaniu piłką. No, było ze 4 czy 5 jakichś strat, które bym tak powiedział, że Jezu, no naprawdę... Ach, mam wrażenie, że bardziej gra na siebie, to jest rzeczywiście z korzyścią dla drużyny, niż na siłę szuka podań. Nie masz takiego wrażenia,
nie,
że jest bardziej na siebie?
Nie mam. A może? No nie wiem. Nie zastanawiam się. Po prostu maestria i tyle. Nie wiem, czy można grać lepiej w koszykówkę w ataku niż
nie,
on gra.
Pewnie nie.
31 wygranych serii w playoffach.
Pobił dzisiaj kolejny rekord Michaela, bo to zawsze jest, wiesz, przyjemnie jest
30
pokazać.
Michael, tak.
A ten 31 w seriach, które zakończą się wygraną, czy mogą skończyć się wygraną, ten jest 31-9, a tamten był 30-13.
Mogą skończyć się, a jak, a to znaczy, że co, że nie, jak?
Że jest na przykład, że jest 3-0, że jest 4, że jest 3-1.
A, to jest ta statystyka, że jak jest 3-0, to on wygrał 31 serii? To za dużo.
No, albo 3, nie, ale albo jest 3-2, albo jest 3-3. W sensie, że mecz, który daje zwycięstwo. Tak, kończy serię.
Aha, i to o to chodzi z tymi statystykami. No tak, faktycznie, bo to za mało trochę serii. Jak przytoczyłem 31, więcej chyba wygrał serii w karierze. Policzmy. Więcej niż 31 serii w karierze wygrał LeBron? 2011 do 16, 20, 18, a może wygrał 31. A to nie chodzi o to, ile serii wygrał w ogóle? W playoffach?
Nie, nie. No, wydaje mi się, że to są mecze, które, takie ostatnie mecze. W tych ostatnich meczach jest po prostu 30 do 9.
Gdy
mam piłkę meczową, to jest 75.
Gdy kolejne zwycięstwo daje wygranie serii, to jest 31-9.
Tak.
PJ Tucker minus 26 w tej serii. To i tak dobrze.
Ale dzisiaj dawał z siebie wszystko, aczkolwiek, wiesz co, ja ci powiem tak, kładę kreskę na Demarze DeRozanie.
A Kyle Lowrym?
Na tym proboszczu będzie wyglądał taki pastor, wydawało mi się, że tam w połowie wyjdzie i będzie przemawiał, będzie preach, Kyle, preach.
Kyle Lowry ma skręconą kostkę i nie grał w tych dwóch ostatnich meczach w Toronto.
Bo jest
wolnym agentem w lipcu. Gdyby nie był, to może by się trochę bardziej postarał i grał.
A w sumie oni chyba muszą mu położyć pieniążki.
Mark Stein donosi o tym, że Kyle Lowry zastanowi się poważnie nad tym, czy nie przenieść się w lipcu do konferencji zachodniej, gdy będzie wolnym agentem. Takie są doniesienia Marka Steina, który cały czas jest jeszcze w ESPN. Nie wiem, jak to się dzieje.
Gdzie miałby się przenieść, nasz serdeczny przyjaciel?
Powraca temat San Antonio Spurs jako opcji, która może mieć miejsce w salary cap, ale to cały czas Pau Gasol musiałby zrezygnować z opcji.
Pau Gasol.
Tony Parker zerwał mięsień czworogłowy i wróci dopiero, może wrócić za 8 miesięcy, więc może wrócić w połowie przyszłego sezonu i już pewnie nie będzie sobą nigdy.
Może już nigdy nie wróci.
Patty Mills jest wolnym agentem. Ta kontuzja Parkera stawia Spurs w takiej pozycji, gdzie oni będą chyba musieli wydać pieniądze na point guarda. I to teraz już, bo...
Chris Paul.
No tak, ale no, czy będą mieli miejsce w salary cap, czy zrobią to miejsce, czy w ogóle powinni robić to miejsce i powinni dodawać weterana 31-2-letniego point guarda teraz do swojego zespołu? Czy to jest coś, co Spurs powinni zrobić, bo...
Czy... No wiesz co, ale z drugiej strony, co masz w perspektywie? No masz leciwego już jednak Lamarcusa Aldridge'a, który odżył
no właśnie, numer 3. No właśnie, więc czy idziesz i dodajesz do tej drużyny, która jest teraz, dodajesz 30-letniego gracza? Czy też...
Chyba tak.
No
chyba
właśnie,
tak.
No ja właśnie to nie kojarzy mi się chyba ze Spurs tak, za bardzo.
To wiem, ale z drugiej strony zostajesz z Kawajem i co dalej?
No właśnie, co dalej? Musisz znaleźć jakiegoś młodego gracza.
Nie ma.
Musisz znaleźć
nie ma.
Młodego gracza przez draft. Musisz coś dodać tutaj. Kombinować w drafcie, wyciągnąć skarb w drugiej rundzie. Może handlować wyżej, może coś zrobić. To jest ta alternatywa, bo z młodych graczy nie utkasz zespołu wokół Kawaja, no. Będziesz musiał się wychylić po free agency. A z drugiej strony, jeśli wychylisz się po free agency po rozgrywającego, to zabierzesz piłkę z rąk Kawajowi Leonardowi i będziesz miał stary zespół znowu. Znowu będziesz miał stary zespół. Nie odmłodzisz zespołu w ten sposób.
Słuchaj, prawda jest taka, że San Antonio nie ma jakiejś nadzwyczaj ciekawej sytuacji. Bo zobacz, z jednej strony musisz się zastanowić, ile chcesz położyć Patty Millsowi.
Tak.
I to myślę, że to są pieniądze na poziomie 10 milionów.
Ja myślę, że 15 milionów dolarów może nawet to być.
Dobrze, no ale powiedzmy, że tam popęd, gdzie mówi o lojalności.
Za 10 to będzie steal dla nich, jeśli wezmą Millsa. No za 10
dobrze,
milionów.
No, masz rację, no, bliżej 12-15, zgadzam się.
Ktoś potem może jest taki dać.
Potem jest taki człowiek, któremu się kończy kontrakt, który też jest głodny na pieniądze, to jest pan Simmons. Który też myślę, że chciałby przynajmniej z ósemeczkę przytulić.
No dzisiaj jakby przyszedł negocjować, to dzisiaj mógłby tak chcieć tyle, bo to gra kozacko, najlepsze jego mecze, dwa z rzędu, jakie widziałem w karierze.
I powiedziałby panowie, no tak za 36 za 4 lata?
Tak, ale ja mam wątpię. Ja mam... Tak, tylko że widzisz, no...
No szkoda chłopaka, którego trochę wymyśliłeś, tak?
Trochę tak, tak. A też szkoda, no szkoda płacić tak dużo pieniędzy gościowi, który za 2 lata może na przykład już przestać pracować i nie być w tej lidze i nie rozwinąć się wcale tak bardzo. Ma 20, no ma już trochę lat Jonathan Simmons, to nie jest jakiś 22 lat.
No ma 26.
No, 26. Już trochę ma, no.
Ale wiesz co, on właśnie przez to, że on tak, że tak został, wiesz, wyjęty, że tak ten, ja myślę, że on zawsze będzie chciał. Wydaje mi się, że tam charakter, że to jest chłopak, który ma charakter, który będzie pracował. Podobnie myślę z Deadmonem. No to są gracze, których wiesz, no których, którzy całują, każdego dnia całują popa w pompkę. No.
Koniec końców potrzebują gwiazdy drugiej obok Kawhi'a Leonarda, żeby móc grać z Warriors w kolejnych 5 latach, bo jeśli Spurs przejdą tę rundę i wejdą do rundy z Golden State Warriors, to będzie widać, jaka jest różnica, jak masz tylko jednego gracza na kozackim poziomie, a tam masz czasem 4, a zawsze z reguły 2 chociaż, no. Więc to będzie widać.
A czasami wystarcza jeden.
Jeden, tak.
No, to.
No dobrze, z jednej strony... Tak, ale patrz, bo to jest trochę... No. Bo to jest trochę tak, że z jednej strony Ameryki, z wschodniej strony Ameryki porównujemy drużyny do poziomu, jaki ustalił jeden z 2 najlepszych koszykarzy w historii NBA, a z drugiej strony porównujemy drużyny do poziomu, jaki ustalili Golden State Warriors, którzy pobili rekord Chicago Bulls i dodali jednego z 3-4 najlepszych graczy latem. Więc z jednej strony masz poziom zawyżany przez to, jak kozacki jest LeBron, który ma też wokół siebie niezły talent, nie gra sam, nie? A z drugiej strony masz Golden State Warriors zbudowanych przez to, dzięki temu, że no, wracając się, Stephen Curry ma tak niski kontrakt i że był ten wzrost salary cap i akurat starczyło, żeby zmieścić tam Duranta, który postanowił zamieszkać w Bay Area i mamy taką po prostu Los Galacticos, no, z tamtej strony.
Plus wyciągnąłeś, miałeś steal w postaci Draymonda Greena.
Tak. Więc porównujemy, to będziemy z San Antonio się zastanawiać, co może zrobić San Antonio i dorównać do niebotycznego poziomu zbudowania drużyny przez generalnego menedżera, no więc to jest takie...
Wydaje mi się, że niemożliwe.
To przegrywanie, wiesz, przegrywanie serii Toronto Raptors, nie wiem, Utah Jazz, no przegrywasz, no, z czymś, co jest kozackie, no, nie wiem, czy się... Ja bym się nie biczował na miejscu Utah, może trochę bardziej biczował się na miejscu Toronto, ale DeMar DeRozan dobrze powiedział, że gdyby oni mieli w swoim składzie LeBrona Jamesa, to by wygrali tę serię. Tak powiedział. Ktoś go spytał o coś, no. Ale okej, no. Wiesz, no to jest Barcelona Real Madrid, jak napisałem dzisiaj we Flashu. Ściągnąłem z Reddita. Taka liga. No. Czy to jest najlepiej? Nie. Ja bym chciał więcej kozackich drużyn niż 2. Na końcu wracam do tego, jak patrzyłem na te mecze w nocy, tak wracałem do tego. Houston ma szansę wejść na wyższy poziom i tylko oni. W zasadzie. A ten poziom Houston to też jest taki nie do końca koszykówka, którą kocham, więc jakoś nie jestem specjalnie zachwycony, no ale wiesz, szkoda, że są te blowouty, że nie ma tych zaciętych meczów, że nie da się porwać jakimiś, wiesz, pojedynczymi historiami, jak Isaiah Thomas z kilka dni temu, że wiesz, brakuje takich końcówek tutaj, emocji, które może by przykryły trochę to wrażenie, że jednak to jest Liga Warriors i Cavaliers i to, no.
No tak, ale na końcu, wiesz, no nawet jak są to jakieś takie poboczne historie, że ktoś tam, wiesz, zrobił, są 2 wspaniałe rany Waszyngtonu w ostatnich 2 meczach, są to, że na koniec tak zderzasz się z górą lodową i idziesz na dno i wszystko, co zrobiłeś do tej pory, nie ma żadnego znaczenia. Bo dostajesz dzwona 4-0. Śmiesznie, może być tak, Maciek, że spotkają się zespoły w finale, które nie przegrają meczu do meczu finału.
Może być tak, ale to nie wydaje mi się, żeby to była pierwsza sytuacja w ostatnich latach, gdzie po 15 meczach obaj faworyci byli 15-0. Mam wrażenie, że gdzieś już to tak było kiedyś, ale nie pamiętam, czy to byli Lakers, Boston, coś gdzieś kiedyś, nie wiem, a może przesadzam, no, ale może tak być. Chociaż no, gdybym miał typować, to jednak gdzieś... Chociaż nie, ja będę typował sweepy w kolejnej rundzie, szczerze powiedziawszy. Niezależnie kto przejdzie. Już wiem, że to będą sweepy. Taki będzie mój typ. No. Natomiast zdawałoby się, że ktoś wygra. Ktoś urwie. Że Houston urwie, jeśli wejdzie. Nie wiem, czy San Antonio może coś urwać. Golden State. Może Waszyngton urwie coś. Może Boston urwie coś. No, może tam coś będzie. Więc chyba raczej nie będzie.
Może, ale to znaczy jeden mecz, no, szczyt marzeń, szczerze mówiąc. Dwa będę uważał za sensację.
Houston może wygrać dwa. Ja myślisz z Warriors? Jeśli będą mieli taki dzień jak dzisiaj, jak grają tak jak grali dzisiaj, trafiają, w sensie mają dobre rzuty i trafiają jej, to jest 19 trójek z 43, to mogą grać z Warriors, tak. Jeśli mają taki dzień.
Oni mają podobną taką statystykę, Maciek, że jeżeli rzucają powyżej chyba tam 42% za 3, to nie przegrali meczu w tym sezonie.
Ale wracając właśnie do tego meczu, to jak San Antonio broni Houston, to jest takie moim zdaniem położenie się przed Houston. W sensie brakuje trochę ludzi odpowiednich w San Antonio, żeby mogli bronić Houston inaczej, a Warriors będzie bronić Houston wysoko. Będą zmieniać krycie, będą na obwodzie i nie będzie tych rzutów, te rzuty za trzy będą cięższe do zdobycia niż to, co ma Houston. Bo w piątek mieli te rzuty i nie trafiali ich, a w ostatniej nocy mieli te rzuty i trafiali jej. To jest tak naprawdę, nie wiem, różnica w obu tych meczach.
Ale wiesz co, w meczu numer trzy. I w meczu numer dwa bardzo dobrze zagrali jednak duzi. No, było to takie, wiesz, takie wrzucanie piłki do środka i tam sobie i Gasol, i Aldridge sobie radzili z kapelą. Niestety.
Ja nie widzę... Mam inne odczucia po dzisiejszym meczu zupełnie. W sensie...
Ale ja mówiłem, mówię, co było w meczu numer dwa i trzy.
W trzy! Bo w dwa to cały czas jeszcze Aldridge miał kłopoty. W tym trzy w drugiej połowie zaczął zdobywać punkty. Okej, dobra, ja mam inne trochę wrażenie. Mi się wydaje, że oni sobie bardzo dobrze radzą we wszystkim, co robią w post. Aldridge i Pau Gasol na przestrzeni czterech meczów całej serii. Zarówno podwajając ich od tyłu, schodzi dodatkowy gość, mają trochę kłopotów z rozrzuceniem piłki Aldridge i Pau, jak zarówno w bronieniu ich sam na sam. Tutaj, gdzie James Harden kryje Pau Gasola dzisiaj na przykład. Były takie posiadania.
No tak, no. W sumie jakbyś tak popatrzył, Maciek, to Houston właściwie powinno zgarnąć 80% wszystkich nagród.
Houston powinno wygrać tę serię. Jak nie wygra tej serii, to będę rozczarowany Houston. No teraz już, jak Parkera nie ma, to już myślę, że powinni wygrać tę serię.
Nie wierzysz w DeJounte Murraya.
A on był bardzo fajny dzisiaj. Znaczy, gdy on nie kozuje piłki jako rozgrywający, to wygląda nieźle i to od pierwszej kwarty meczu numer 3 jest tego mniej. Dzisiaj było trochę więcej niż w drugiej, w trzeciej kwarcie meczu numer 3. Dzisiaj było trochę więcej Murraya na koźle, ale najlepiej grał, jak grał na skrzydle. Jak grał w izolacjach, mijał do obręczy. Bardzo fajny gość. Bardzo dobry. Już widać, że Spurs, Z niego coś będzie. Musi coś być z niego. Jest zbyt dobrym atletą. Coś Spurs z niego utkają na pewno.
No wiesz, to jest pytanie, czy oddasz Patiego Millsa, pozwolisz Patiemu Millsowi niż gdzie indziej i zostawisz Dejana Murraya, ale mam wrażenie, że jakbyś tak zapytał Popowicza, kogo mu najbardziej brakuje z tych takich składów w ciągu ostatniego pięciolecia, powiedzmy, już nie sięgając głębiej, no to myślę, że żeby powiedział, że żałuję, że Corey Joseph z nim nie gra.
Ja myślę, że on chciałby Manu, takiego Manu sprzed 3-4 lat.
Nie, ale Maciek, nie, ja mówię o takich graczach, którzy byli i odeszli, a no, Manu jest cały czas.
No nie. Znaczy ja wiem, o co ci chodzi. Corey Joseph, mi brakuje Manu w Spurs. Manu, takiego Manu jeszcze sprzed 2-3 lat, który był w stanie przejąć mecz. Był w stanie robić to Manu z Ginobili jeszcze, a teraz już jest cieniem samego siebie. Ma jakieś momenty, umie kozłować, cały czas wygląda jak Manu, ale to nie jest już to, nie jest ten fervor, to nie jest to flava Manu Ginobiliego. Nie ma tego flava, tego czegoś nie ma w jego grze, tego magnesu, tej magnetyczności, którą miewał jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, miewał coś takiego. Teraz już nie ma, mi brakuje Manu, jak patrzę na Spurs, takiego Manu. No nic. Kristaps Porzingis...
Tiago Splittera może brakuje.
Kristaps Porzingis był bohaterem, brakuje wieku. Postarzeli się wszyscy tam. Parker, Duncana już nie ma, Manu nie ma.
No. Tak, nie ma już. Być może oni już nigdy nie zagrają ze sobą. Nie wiem, czy słyszałeś takie zdanie.
Może tak być, bo Manu zakończy karierę, więc...
Tak. Nareszcie.
Kristaps Porzingis miał burzliwy weekend. W sobotę wieczór na jego koncie Twitterowym pojawił się wpis LA Clippers i 3 uśmieszki.
Ale no.
Ja pomyślałem, że Porzingis troluje Phila Jacksona. No ale Porzingis napisał na Twitterze wczoraj: zostałem schakowany ostatniej nocy i ten post został zrobiony z mojego konta. Skontaktowałem się już z Twitterem i sprawdzają ten incydent. I potem dał drugiego tweeta, na którym zrobił screen emotikonów, których najczęściej używa, niby, tak, w telefonie, tak?
I napisał,
że nigdy nie przytweetowałbym czegoś takiego, nie używam nawet emoji z uśmiechającą się buźką. I żeby pokazać, że faktycznie nie używa, zrobił screen, czego on używa do wrzucania tweetów, nie wiem. Ale domyślam się, że mógł mieć też inny aparat, z którego wrzuca tweety i tam może było to w pamięci, a tu nie było, albo niekoniecznie od siebie, nie wiem, jakkolwiek, nie wiem, nie potrafię tego udowodnić. W każdym razie Ian Begley donosił w zeszłym tygodniu pod koniec, że po tym jak Porzingis nie stawił się na meeting z Philem Jacksonem na koniec sezonu, Knicks otrzymali kilka propozycji trade'u po Porzingisa. No ale to wygląda na burzę w szklance wody chyba, to wszystko, no. Nie wiem, co myślisz? Nadworny sympatyku New York Knickerbockers.
Wiesz co, troszkę cię straciłem, więc musisz coś powiedzieć, tak co ostatnie 30 sekund powiedziałeś.
Mówiłem o tym, że po tym jak Porzingis zdementował ten tweet, powiedziałem, że... Pojawił się w zeszłym tygodniu raport Jana Begleya o tym, że z ESPN, o tym, że w momencie, gdy po tym jak Porzingis odwołał swój meeting z Philem Jacksonem na koniec sezonu i nie stawił się na nim, Knicks otrzymali kilka propozycji wymian po Porzingisie.
No podobno.
Podobno. Ktoś się odezwał, zadzwonił, powinien sprawdzić, co się dzieje. Tyle. Nie wiem. Czy tam coś jest więcej? Czy tam coś więcej się wydarzy? Czy... No nie wiem, co może się wydarzyć. Knicks będą mieli wybór w drafcie, teraz mają 7, tak? I będą szukać drugiego gracza do...
No jakbyś chciał pójść wyżej niż to 7.
To nie oddawałbym Porzingisa i tak. Nie oddawałbym Porzingisa, żebym chciał wejść w drafcie, stracić swój wybór, tak? 7? Oddać Porzingisa za jeden z pierwszych, drugich, trzech wyborów? Nie. Gdyby tam był jakiś wingman, to może tak. Ale pogardów chyba nie. Nie, pogardów na pewno nie oddałbym Porzingisa.
No to jak faktycznie, jak nie pogardów, to chyba tam nie ma nikogo, kogo chciałbyś. A z siódemką któregoś z tych gardów i tak złapiesz. No,
no tam pospadają ludzie. Frank Ntilikina z Francji powinien być dostępny. Jeśli Dennis Smith Jr. będzie dostępny z 7, to ja bym brał od razu.
Wygląda, że Dennis Smith Jr. będzie. Byle się nie wpuścić w Foxa.
No.
Fox, z punktu widzenia takiego mojej prześmiercznej natury, to Fox byłby idealny, no żeby się w niego wpuścić. Ani sądzę, żeby ani Fultz, ani Ball nie spadną tak nisko, więc... No i... Isaaca Austina, żeby się nie wpuścić. Znaczy...
Jonathana Isaaca.
Co ja mówię? Tak. Jonathana Isaaca. Uh-huh. To też wygląda na coś, co może być, wiesz, George'em Hillem. Nie George'em Hillem, tylko Jordanem Hillem.
Ja trochę nie wierzę tym doniesieniom, które się pojawiają. Widziałem już dwa raporty o tym, że i to jest draft Lonzo Balla i Markela Fultza. Ja tego tak nie widziałem. Nie widzę tego w ten sposób. Że to jest, że ich dwóch i potem jest reszta. Nie widzę tego w tych kategoriach.
No nie wiem, Maciek. No, to tak to, że się próbuje to...
No, skrócić, opisać. Skrócić. Fultz, Ball i koniec. Nie, ja nie patrzę na to w ten sposób.
I polaryzować, ale z drugiej strony no co tam więcej jest.
Co Fox zrobił z Lonzo Ballem? Pamiętasz, co zrobił z nim, nie?
No tak, no.
Gdzie był Lonzo Ball
meczu
przeciwko Foxowi?
Nie było go. No, Fox jest pewnie najlepszy pierwszy krok tego draftu. najlepsze takie tąpnięcie, najlepsze, największa szybkość, największa dynamika. Ale z drugiej strony fizycznie słaby.
Ja nie mam na myśli Foxa jako kandydata, żeby stać z nim, tylko po prostu gdzie był Lonzo Ball w meczapie z Foxem?
No ja rozumiem.
Jest tak kozacki,
rozumiem.
To gdzie był, wiesz. Gdzie był, gdzie byłeś, Lonzo? Wiesz co?
Obstawiam, że Van Fleet rozwaliłby Foxa.
Fred Van Fleet. Więcej Freda Van Fleeta w Flick Passie. Jeszcze więcej Freda Van Fleeta.
Nie, ale Fox by sobie, z nim nie poradził. Będę mu fizycznie by go zdominował.
Jak byłbym w tym drafcie, to bym sprawdzał, z jakim numerem mogę, jak wysoko muszę handlować, żeby wyjąć Dennisa Smitha Juniora. Byłbym bardzo zainteresowany zrobieniem pełnego scoutingu na tym, kim jest Dennis Smith Jr., jaki to jest charakter.
Nie boisz się, że to jest taki szaleniec trochę?
Ja widzę w nim lepszego Isaiah Thomasa. Takiego gracza, jak patrzę na niego. On mnóstwo rzeczy potrafi zrobić. On miał najwięcej star akcji, takich star, kolejny poziom, w sensie next level star player akcji, jakich widziałem z wszystkich zawodników, którzy są w tym drafcie. Miał najwięcej takich rzeczy, że myślałem, to się przełoży na kolejny poziom w NBA, to co ty robisz. Tylko że z drugiej strony to jest guard, więc to wcale nie chodzi o to, że on będzie wybitnym graczem, tylko że jeśli ma spaść na szóste, siódme miejsce, to ja bym się tam próbował wdrapać i go wyjąć. Może być jednym z trzech najlepszych graczy tego draftu. George Jackson? Rzucający George Jackson? To byłby dopiero świr. Gdyby było wiadomo, że on będzie rzucać, tak? Ile można zrobić z Josha Jacksona? To jest ciekawe. Josh Jackson miałby trafiać 40% za 3 w NBA, bo 38-37% za 3, to ja nie wiem, czy Josh Jackson jest jedynką.
Nie jest jedynką?
No, nie wiem, czy nie powinien być jedynką. Jeśli wiedziałbym, że George Jackson będzie trafiał za 3-37%, to ja nie wiem, czy on nie jest najlepszym graczem do wzięcia z tego draftu.
Ciekawe.
No, ale nie wiem, no, to tak o każdym można mówić.
Pewnie tak.
Dobrze.
Pewnie trochę tak.
No dobrze, nie wiem, co jeszcze dzisiaj możemy trochę jeszcze o tych seriach pomówić.
Nie wiem, zastanawiam się właśnie, co by można było jeszcze dodać. Ja szczerze byłem zszokowany tą porażką Houston na 3-1.
No tak.
To mi się nie wydawało możliwe, no ale w sumie dosyć tak, dosyć gładziutko to poszło. No.
No, dziwny, słaby mecz Houston po prostu, słaby mecz.
Słaby
Gordon,
mecz,
Beverly,
słaby mecz.
Anderson, nikt z nikiem przyszedł do gry.
No, Anderson nie ma dobrej serii, niestety.
No, playoffów w ogóle.
Patrzy na tą dziewczynę cały czas tam gdzieś na górze, no trafił taką fajną dzisiaj trójkę na koniec
trzeciej
kwarty. Są taki był też fajny, nie wiem, czy widziałeś ten taki taniec Hardena
z Aldridge'em.
Z Aldridge'em, takie tak. ciach,
tak.
Bend.
Na końcu.
Potem jest taka kontuzja, potem znowu walną, nie, nad gazolem walną taką trójkę, no.
To jest historia trochę, że James Harden wyglądał bardzo dobrze fizycznie. I w tym trzecim meczu zrzucił 43 punkty, że to może jest ta największa historia, może zapomniałem o tym napisać dzisiaj w Flashu, ale to jest chyba to może być ta największa historia w tej serii na razie, że Harden, to nie jest Harden, gdzie zastanawiałeś się, czy będzie widać kłopoty z kostką, które było widać w tych dwóch ostatnich meczach z Oklahoma w pierwszej rundzie, tylko Harden wygląda znowu jak Harden w tych dwóch meczach w Houstonie, to był James Harden, nie było nic do zarzucenia, no, mu. Więc... To dużo,
ale naprawdę, no, jest tyle na barkach tego robota, wiesz, spada, że on nie jest w stanie tego udźwignąć. No.
I wydawało mi się dzisiaj, że nie chce. No, to jest,
że nie chce?
No, dzisiaj miałem wrażenie, że w trzeciej kwarcie Kawhi powinien przyjść do gry. No, no już zadał tylko 14 rzutów w tym meczu, do cholery jasne. No. Ja wiem, dobrze. Są tacy gracze, którzy zrobiliby więcej, chcieliby zrobić więcej niż Kawhi. I czasem się Kawhia stawia powyżej tych graczy, jako drugiego najlepszego gracza na świecie. Ja bym chciał zobaczyć więcej takich meczów Kawhia, że on chce rzucić więcej, oddać więcej rzutów, wziąć bardziej zespół na siebie. No, tego chciałbym więcej zobaczyć. W ogóle no
miałeś,
w jego karierze.
Miałeś taki mecz, no,
jeden,
z Memphis.
Chciałbym więcej takich meczów, że wiesz, bierze zespół na swoje barki, Tak, wiesz, jak Westbrook, jak Harden, jak Durant, jak Stephen Curry, zanim zaczął grać z Durantem, wiesz, takie rzeczy,
jak
ci ludzie.
Kobe Bryant,
Chris Paul, ci Kobe gracze. Bryant, no, tego typu. Dobrze, no dobrze, mój drogi, jeśli chodzi o serię...
Co ty prorokujesz, 4-2?
Ja mam 7 meczów w tej serii i San Antonio. Taki był mój typ przed serią, natomiast teraz widzę, jak Parker odpadł, że to jest seria do przegrania dla Houston. W sensie, że Houston jest lepszym zespołem, ale może przegrać San Antonio, więc gra. Dwa mecze są w San Antonio gra u siebie, Houston musi się pojawić w tych meczach. Ja nie mam cały czas przekonania, że Houston się pojawi w każdym meczu, po tym, co pokazali w trzecim meczu. Gdzieś tam cały czas, wiesz, widzę trochę tego zespołu z zeszłego sezonu, który się czasem nie pojawiał w meczach. Gdzieś tam jeszcze chciałbym tak na 100% ufać. Dlatego myślę, że oni mają jeszcze kolejny bieg, gdzie przychodzą do każdego meczu, gdzie Ryan Anderson wali 3-4 trójki w meczu, wszyscy grają dobrze, Harden gra zdrowo, tak jak przez dwa ostatnie mecze. Więc myślę, że oni mają ten bieg. Dlatego teraz, jakbym miał typować, to typowałbym Houston, ale miałem oryginalnie San Antonio. W Boston, Washington mam 7 meczów też dla gospodarza tutaj.
Nie, mam wrażenie, że gdzieś uszło powietrze z Isaiah Thomasa niestety, nie wiem, gdzieś tam, wiesz, taka była euforia tego pogrzebu, typy i tak dalej, a teraz gdzieś tak ten smutek go, po tym wszystkim go dopadł, to są, nie wiem, 19 punktów średnio w dwóch meczach?
13 w trzecim i 19.
A, no to nawet tego nie mamy.
Al Horford, gdzie jest Al Horford? Ale Horford czasem zupełnie go nie ma w tych meczach.
Nigdy nie było.
Nie ma, mówię, ale...
Pierwszy mecz.
Tak. To są też mecze wyjazdowe. Boston ma głębszy zespół i ci... To Terry Rozier grał okej. Okay. Kelly Olynyk grał okej. Okay. Nie trafiał rzutów. Grał bardzo okej dzisiaj Kelly Olynyk. To był chyba kolejny mecz Kelly'ego Olynyka.
Takie solidne minuty z ławki.
Jest ważnym graczem. Może być ważnym graczem w piątym meczu. Boston będzie grał...
Jaylen Brown.
Jaylen Brown nie grał na przykład, nie? Grał chyba...
No właśnie, dziwne, bo miał dobre wejścia w tych dwóch
przedmiotach. Defensywnie, tak. Miał dobre na Billu i wcześniej...
Ja trochę nie rozumiem trochę tej rotacji, którą robi Steven.
Seria wróci do Bostonu, no, a powiedz.
No, że puszcza, nie puszcza, nagle Jerebkę wyciągnął z kapelusza, potem Jerebko znowu nie grał. Takie są i to w takich, wiesz, no bo Jaylen Brown wychodzi na przykład w jakimś kluczowym w czwartej kwarcie wychodzi.
Tak, nie? Na końcu wychodzi, żeby przykryć raz Billa, drugi raz, pierwszy raz nie pamiętam, o co chodziło. To było w tej serii czy z serii z Atlantą? Miał taki moment, że wchodził, nagle pojawiał się Jaylen Brown defensywnie, miał rolę.
Nie wiadomo skąd.
Do zrobienia. Wiesz co, ta seria teraz się przeniesie do Bostonu. Boston będzie grał u siebie, ci wszyscy roleplayerzy Bostonu, czyli tak naprawdę cały skład poza Isaiah Thomasem, z całym szacunkiem dla Ala Horforta, będzie grał lepiej, bo będzie grał u siebie. No i może Isaiah Thomas będzie grał lepiej, będzie grał u siebie. Ty mówisz, że smutny, on ma kłopoty ze szczęką cały czas, więc domyślam się, jak to jest, jak to może być grać, gdy nie czujesz się pewnie, jeśli chodzi o swoją twarz. W sensie, że zaraz ci znowu przesuną ci mostek, czy wiesz, zepsują coś, bo ktoś tam mu zepsuto w trakcie tego trzeciego meczu. Oberwał od kogoś i wiesz, nie czuł się pewnie, tracisz pewność gry chyba, jeśli zastanawiasz się, czy nie stracisz zaraz
zębów. Nie masz zęba.
No, a roleplayers z Bostonu na pewno zagrają lepiej niż w tych dwóch meczach. Z kolei, czy Washington będzie grał tak dobrze w Bostonie? Nie wiem, to... Może tak, może nie. Ta pierwsza piątka Waszyngtonu jest lepsza tak dużo od Bostonu.
Nie, ze źródeł zbliżonych do Marcina Gortata wiem, że oni byli po tym 2-0 byli załamani. W sensie nie czuli, że są w stanie wygrać ten mecz. Wydawało mi się, że to jest system, w stanie zespół jest doskonale poukładany, że szczerze mówiąc, że nie mają szans. No ale proszę bardzo, 2-0.
Tak,
2-0.
Tak, to dramatycznie? Było po tym drugim meczu,
tak,
się czuję?
Tak.
No ten drugi mecz na końcu może okazać się tym meczem, który zrobił swing w tej serii. Ten Isaiah Thomas, to co zrobił Isaiah w tym drugim meczu, jeśli Boston wygra w 7 spotkaniach teraz. Ten mecz, który uciekł Waszyngtonowi, był do wygrania i byłoby 3-1 teraz.
Być może, tak. No, to był ten swing, trafić.
Ten jeden wielki mecz, który... Jeśli Boston wygra, to zapamiętamy tamten mecz, tak czuję, że tam to co zrobił, ale...
Może, ale może być też 4-2, no.
Si. No dobrze. Chciałbym zobaczyć Golden State grające lepiej w koszykówkę, ale cały czas wygrywają, więc.
No nie, no wiesz co, to jest niesamowite, że możesz nie grać dobrze, a właściwie wygrywasz bezapelacyjnie.
Tak, ale zobacz na ich skład. Widziałem twój komentarz pod moim flashem wczoraj. Zobacz na ich skład. No, co jest niesamowitego w tym, w tej drużynie, która jest teraz na parkiecie? Niesamowite to jest to, jaką sztuki dokonali, żeby zgromadzić ich wszystkich razem. A to, co się dzieje? Oczywiście, Dream Team, wiesz. Dream Team nie grał dobrze, wygrał 6. Tego typu. Nie wiem, dla mnie to nie jest niesamowite. W sensie, no masz Kleja, masz Stefana Curry'ego i masz Kevina Duranta, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. Jest duża szansa, że któryś z nich będzie on fire. Duża szansa.
To prawda.
Takie, cały zespół zagrał średnio, słabo, defensywnie, nie rozumieli się, nie wiem, jakoś takie to dziwne było. Bardzo fajnie, Hayward znowu grał, Gobert znowu grał fajnie, Durant potyrał trochę Goberta.
Ale to ciągle za mało. Znaczy, to jest ciągle... No, oczywiście. To jest prawie, ale jednak. Aj strącił. Było blisko, aj zahaczył pupą. No. Mm. No i tak właśnie jest takie zahaczanie pupą, to całe playoffy tak naprawdę.
No dobrze. Jak to się może zmienić? Jak to się może zmienić?
Nic.
Latem.
LeBron James musiałby zakończyć karierę.
No dobrze, a to jest jedna.
Dobra, ale czy dobrze. To zmienimy. Czy jesteśmy w stanie tworzyć trzeci super team? Przeciwwagę. No mówisz Houston, ale Houston, no czy brakuje czegoś, co by Houston, no.
Brakuje talentu.
Brakuje jeszcze jednego gracza. Brakuje.
Tak, jeszcze jednej gwiazdy. Obok Hardena. To jest zespół wokół Hardena, jeszcze jednej gwiazdy obok Hardena. Gwiazdy. Zawodnika na poziomie Hardena.
No tak, tylko że będziesz musiał oddać kogoś z trójki, pewnie Anderson, Lou Williams, Gordon. No, i ta drużyna się też cała zmienia. No. Wiesz, ona ma pewien styl, ma pewien rys. Ma pewną narrację, która jest zbudowana wokół Mike'a D'Antoniego i jego taktyki. No więc jak to nagle będzie, wiesz.
No tak, ale zwróć uwagę w tragedię tych wszystkich drużyn, które są tak budowane. Zwróć uwagę, ile zespołów na końcu przegrywa. Większość, 99% drużyn tak budowanych. Dirk Nowitzki wygrał tak tytuł. A tak, to masz za zespół. Allen Iverson pada, wiesz, na Lakersach. Pojedyncze, wiesz, gracze ciągnący resztę drużyn.
Dobra, Maciek.
To jest tak, że masz jednak w tych playoffach to 7 meczów, do 4 zwycięstw grasz, jakby to było, wiesz, po jednym meczu. Tak, wiesz, jakiś taki turniej, może jakieś, mielibyśmy na pewno takie historie, typu, że gdzieś ktoś miał cudowne 2 tygodnie i wygrywał z wszystkimi i wygrał tytuł. No, tak to jednak gdzieś na końcu ten talent, te rzuty, to wpadanie tych rzutów, nie wpadanie tych rzutów, skille, trener wychodzi. No, wiesz, talent głównie i tak na końcu decyduje. No. I gracze. Dobrze, mój drogi, nie będziemy przedłużać, wracamy jutro. Dzisiaj mamy tylko jeden mecz Golden State Utah, czwarty mecz. Ja nie oglądam czwartych meczów przy 3-0, więc nie wiem, co zrobię dzisiaj w nocy. Będę musiał chyba obejrzeć ten mecz.
Będę
bardzo krytycznie patrzył na Warriors. Dobrze.
Maciek, takie pytanie, czy kanadyjska liga futbolowa to jest coś warta, czy to są jakieś żarty?
To jest tak jak Toronto Raptors w playoffach.
Aha.
Tak jest traktowane.
Rozumiem. Dobrze.
Znaczy, taki punchline. Dobrze, mój drogi. A dlaczego pytasz?
Nie, bo wczoraj wiesz, w ramach tam wyciągania różnych rzeczy na trybunach pojawili się jakieś gracze z zespołu, który wygrał. Grey Cup się nazywa ten? Ten finałowy.
Nie wiem.
No taki ten to taki tam jest Puchar Gordona Beneta, no to tam myślałem, że chyba Grey Cup się to nazywa. No i było jakiś takich dwóch chłopaczków, ja myślałem, że to jest jakiś boys band, wiesz. A okazało się, że to jakiś jest, wiesz, jakiś tam Wild Receiver, czy jakiś inny
człowiek,
czy to co to za sport jest, czy to jest tam bez kontaktu, czy to jest...
Musi być.
Co oni robią, wiesz, każdy przychodzi z walizką ciuchów i wygrają, kto ma lepsze ciuchy, jak pamiętasz tą historię Gorawskiego i niejakiego Jacka Bąka chyba, tak, Jacka Bąka. Jak tam zrobili, kiedy chcieli zrobić pojedynek na ciuchy. Ty weź swoje ciuchy, ja wezmę swoje ciuchy i zobaczymy, kto ma lepsze. Nie, to tak. A powiedz mi, a widziałeś ten występ tych niesamowitych iluzjonistów? Którzy podobno, Kasia mi mówi, że oni już w meczu z Milwaukee już się pojawili. A pani, która cały czas zmienia sukienki.
W trakcie którego z meczów?
Toronto właśnie. A, to może być ciekawszego w Toronto.
Spałem wtedy, jak to się
aha, nie, no to się potem odcięło, bo to w przerwie było. Takim gość o posturze Johna Goodmana i taka pani po 60 też z lekkim, lekko zaokrąglona. Oni wyciągają cały czas butelki z tego z rękawów. No dobrze, no Maciek, no minęło ci to było chyba najciekawsze w tym meczu. Szkoda, że nie zabrali Toronto ze sobą.
Niech się Kanada bawi. Tak. Dobra, mój drogi, słyszymy się jutro. Trzymaj się. Miłego.
Cześć. Hej.